Gościnny Sępe. Nowe przygody Mikołajka. Rozdział pierwszy. Nowy rok szkolny, niezwyciężeni, stołówka, przemiłe wspomnienia, u Gottfrieda usprawiedliwienia, 1611-1673, śliczny króliczek. Nowy rok szkolny. Mama powiedziała, że niedługo zaczyna się szkoła, więc już jutro pójdziemy kupić inne rzeczy. Jakie rzeczy? Zapytał tata. Dużo rzeczy, odpowiedziała mama. Między innymi nowy tornister, piórnik, no i buty. Znowu buty, wykrzyknął tata. To nie do wiary, zjadę je czy co? Nie, ale jest zupę, żeby rosnąć, wyjaśniła mama. A kiedy rośnie, stopy też mu rosną. Więc następnego dnia poszliśmy z mamą na zakupy, no i pokłóciliśmy się trochę o te buty, bo ja chciałam Adidasy, a mama powiedziała, że kupi mi parę solidnych, skórzanych butów, a jak mi się nie podoba, to zaraz wracamy do domu i tata będzie się gniewał. Sprzedawca w sklepie był bardzo miły, dał mi zmierzyć mnóstwo butów, tłumacząc mamie, że wszystkie są super. Mama nie mogła się zdecydować, w końcu spodobały jej się takie jedne brązowe i spytała, czy dobrze się w nich czują. A ja powiedziałem, że tak, żeby nie robić przykrości sprzedawcy, chociaż buty trochę mnie uwierały. Potem mama kupiła mi fantastyczny tornister. Po lekcjach zawsze bawiłem się tornistrami. Rzucamy je pod nogi kolegom, żeby się przewrócili. Strasznie chciałbym już się z nimi spotkać. A potem mama mi kupiła jeszcze piórnik, który wygląda jak kabura rewolweru. A zamiast rewolweru jest w nim temperówka, która wygląda jak samolot, gumka, która wygląda jak mysz, ołówek, który wygląda jak flet i masa rzeczy, które wyglądają jak inne rzeczy. Także w klasie można się będzie powygłupiać. Wieczorem tata obejrzał wszystko, co mi kupiła mama i powiedział, że ma nadzieję, że będę dbać o swoje rzeczy, a ja obiecałem, że będę. Bo ja naprawdę bardzo szanuję swoje rzeczy, a temperówka stłukła się przed kolacją, kiedy bawiłem się w bombardowanie myszy. No i tata się zdenerwował, powiedział, że odkąd wróciliśmy do domu, jestem nie do wytrzymania i że nie może się doczekać, kiedy wreszcie zacznie się szkoła. Bo musicie wiedzieć, że rok szkolny tuż, ale my z rodzicami już dawno wróciliśmy z wakacji. Wakacje były super, świetnie żeśmy się bawili. Byliśmy nad morzem i robiłem niesamowite rzeczy. Wypływałem strasznie daleko od brzegu, a poza tym na plaży wygrałem konkurs i dostałem dwa ilustrowane pisma i proporczyk. No i bardzo się opaliłem, wyglądałem zabójczo. Oczywiście po przyjeździe do domu chciałem pokazać chłopakom, jaki jestem opalony, tylko że zanim zacznie się szkoła, trudno jest kogoś złapać. Alcesta, który mieszka najbliżej mnie i jest moim najlepszym przyjacielem, to ten gruby, co bez przerwy je, nie było. Co roku jeździ z rodzicami do wuja, który jest masażem w Auvergne. W dodatku Alcest wyjeżdża na wakacje późno, bo żeby jechać do wuja, musi czekać, aż wuj wróci z wakacji na Lazurowym Wybrzeżu. Pan kompani, który ma sklep w naszej dzielnicy, na mój widok powiedział, że wyglądam niesamowicie i że przypominam mu kawałek piernika. Dał mi rodzynki i oliwkę. Ale to nie to samo, co koledzy. I to niesprawiedliwe, bo nie warto być opalonym, jeśli nikt tego nie widzi. Byłem strasznie wkurzony i tata powiedział, żebym nie robił cyrków jak co roku, bo nie ma zamiaru znosić moich humorów aż do rozpoczęcia szkoły. Będę zupełnie biały, jak pójdę do szkoły, zawołałem. To jakaś mania, krzyknął tata. Odkąd wróci z wakacji, myśli tylko o swojej opaleniźnie. Posłuchaj, Mikołaj, wiesz co zrobisz? Pójdziesz do ogrodu i będziesz zażywał kąpieli słonecznych. W ten sposób przestaniesz mi zwracać głowę, a kiedy zacznie się szkoła, będziesz wyglądał jak Tarzan. Poszedłem do ogrodu, ale jednak to nie było to samo co plaża, tym bardziej, że były chmury. A potem mama zawołała, Mikołaj, dlaczego leżysz na trawie? Nie widzisz, że zaczyna padać? Mama powiedziała, że to dziecko doprowadzi ją do szaleństwa, więc wróciłem do domu. Tata, który czytał gazetę, spojrzał na mnie i powiedział, że bardzo się opaliłem i żebym wytarł sobie głowę, bo jestem cały mokry. Nieprawda, krzyknąłem, wcale nie jestem opalony, chcę wrócić na plażę. Mikołaj, krzyknął tata, bardzo cię proszę, bądź grzeczny i przestań wygadywać głupstwa, bo pójdziesz spać bez kolacji. Zrozumiano? Wtedy się rozpłakałem. Powiedziałem, że to niesprawiedliwe, że ucieknę z domu i sam pójdę na plażę, że wolę umrzeć niż być taki biały. Z kuchni przybiegła mama i oświadczyła, że dość wysłuchiwania krzyków przez cały dzień i że jeśli tak ma być skutek wakacji, to w przyszłym roku ona woli zostać w domu, a my z tatą sami sobie gdzieś pojedziemy, jak jej na tym specjalnie nie zależy. Przecież to ty nalegałaś, żeby w tym roku znowu jechać do morskich skałek, odpowiedział tata. W każdym razie to nie moja wina, że twój syn ma przewrócone w głowie i że jest w domu nieznośny. Tata powiedział, że jeśli będę chodził do ogrodu, opalę się jak Tarzan, wyjaśniłem, a mnie ani trochę nie wzięło. Mama się roześmiała, powiedziała, że wciąż jestem bardzo brązowy, że jestem jej małym Tarzanem i że w szkole na pewno będę najbardziej opalony ze wszystkich. A potem kazała mi iść się bawić do pokoju i obiecała, że zawoła mi na kolację. Przy stole próbowałem się nie odzywać do taty, ale on robił takie miny, że w końcu się mnie rozśmieszył i było bardzo fajnie. Mama upiekła placek z jabłkami. A następnego dnia pan kompanii powiedział nam, że państwo Kurteplak wracają dzisiaj z wakacji. Państwo Kurteplak to nasi sąsiedzi. Mieszkają w domu obok i mają córkę Jadwinię, która jest w moim wieku. Ma żółte włosy i śliczne niebieskie oczy. Okropnie się tym przejąłem. Chciałem, żeby Jadwinia zobaczyła mnie mocno opalonego. Tacie nic nie mówiłem, bo zapowiedział, że jak jeszcze raz wspomnę mu o opaleniźnie, zrobi mi straszną awanturę. Ponieważ świeciło słońce, rozłożyłem się w ogrodzie i od czasu do czasu biegałem do łazienki przejrzeć się w lustrze. Ale wciąż byłem biały, więc pomyślałem, że jeszcze raz wystawię się do słońca w ogrodzie, a jeśli się nie opalę, porozmawię o tym z tatą. I właśnie kiedy wyszedłem do ogrodu, samochód pana Kurteplak z mnóstwem bagaży na dachu zatrzymał się przed jego domem. Z samochodu wysiadła Jadwinia i jak mnie zobaczyła, pomachała mi ręką na dzień dobry, a ja zrobiłem się cały czerwony. Niezwyciężeni. Zakładamy bandę. To pomysł Gottfrieda. Powiedział nam, że właśnie przeczytał książkę, w której chłopaki założyli bandę, a potem robili niesamowite rzeczy. Bronili dobrych przed złymi, pomagali biednym, łapali bandytów. Świetnie się bawili. Banda będzie się nazywać Niezwyciężeni, tak samo jak w książce. Spotkamy się po lekcjach na placu. Powiedział Gottfried, na naszym hasłem będzie nieposkromiona odwaga. Kiedy przyszedłem na plac, Gottfried, Rufus, Eusebiusz, Alcest i Joachim już tam byli. Mnie trochę zatrzymała w klasie nasza pani. Powiedziała, że zrobiłem błąd w zadaniu z arytmetyki. Będę musiał poprosić tatę, żeby bardziej uważał. Hasło? Zapytał Alcest, plując mi w twarz okruchami rogalika. Alcest bez przerwy coś je. Nieposkromiona odwaga, powiedziałem. Możesz wejść, zgodził się Alcest. Nasz plac jest naprawdę super. Często chodzi się tam bawić. Rośnie na nim trawa, są koty, puszki od konserw, opony i stary samochód, który już nie ma kół. Ale i tak jest bardzo fajny, brum, brum. Zabierzemy się w samochodzie, powiedział Gottfried. Gottfried rozśmieszył mnie, bo wyjął z tornistra maskę, którą założył na twarz, czarną pelerynę z literą Z na plecach i kapelusz. Jego tata jest bardzo bogaty i wciąż kupuje mu zabawki i stroje do przebierania. Wyglądasz jak pajac, powiedziałem Gottfriedowi i to mu się nie spodobało. To jest tajna banda, oznajmił, a ponieważ to ja jestem szefem, nikt nie powinien widzieć mojej twarzy. Ty szefem? Zdziwił się Eusebiusz. Żarty sobie robisz? Dlaczego niby miałbyś... szefem. Dlatego, że wyglądasz jak grzyb w swoim kapeluszu? Nie, mój drogi, powiedział Gottfried, dlatego, że to ja wpadłem na pomysł bandy. Wiesz teraz dlaczego. A potem nadszedł Kleofas. Kleofas zawsze wychodzi ze szkoły po wszystkich, ponieważ jest najgorszy w klasie. Często ma problemy z wychowawczynią i za karę musi pisać linijki. Hasło? Zapytał go Alcest. Cholerna odwaga, odpowiedział Kleofas. Nie, powiedział Alcest. Nie wejdziesz, nie takie jest hasło. Co? Wkurzył się Kleofas. Masz mi zaraz wpuścić, grubasie jeden. Nie, mój drogi, wtrącił się Rufus. Wejdziesz, jak będziesz znał hasło. Bez jaj, Alcest, pilnuj go. Ja, powiedział Eusebiusz, proponuję, żebyśmy wybrali szefa. Ene due like facke. Jeszcze czego, zawołał Gottfried. W książce szef to ten, kto jest najodważniejszy i najlepiej ubrany. Szefem jestem ja. Wtedy Eusebiusz rąbnął go pięścią w nos, a on to bardzo lubi. Gottfried załapał się za nos i aż przysiadł na ziemi. Maska mu się przekrzywiła. Jak tak, oświadczył Gottfried, to nie należysz już do bandy. I dobrze, powiedział Eusebiusz, wolę wrócić do domu i pobawić się swoją kolejką elektryczną. I poszedł sobie. Niesamowita odwaga? Zaryzykował Kleofas, a Alcest odpowiedział mu, że nie. Że to wciąż nie jest nasze hasło i że nie może wejść. Dobrze, powiedział Gottfried. Musimy zdecydować, co robimy. W książce Niezwyciężeni lecą samolotem do Ameryki, powołuje biednego sierocy, któremu źli ludzie ukradli spadek. Ja nie mogę lecieć do Ameryki samolotem, powiedział Joachim. Dopiero od niedawna mama pozwala mi przechodzić samemu przez ulicę. Nie chcemy tchórzu u niezwyciężonych, krzyknął Gottfried. Wtedy Joachim, to było niesamowite, powiedział, że to szczyt wszystkiego, że jest najodważniejszy ze wszystkich i że jak tak, to on sobie idzie, ale na pewno tego pożałujemy i sobie poszedł. Super odwaga? Zapytał Kleofas. Nie, odpowiedział Alcest jedząc bułeczkę z czekoladą. Wszyscy do samochodu, zawołał Gottfried. Omówimy nasze tajne plany. Bardzo się ucieszyłem, bo lubię siedzieć w samochodzie. Chociaż kłują mnie w pupę sprężyny wystające z foteli, tak samo jak z kanapy, która stała u nas w salonie, ale teraz jest na strychu, bo mama powiedziała, że to hańba i tata kupił nową. Wejdę do samochodu, oświadczył Rufus, jeśli będę siedział za kierownicą i prowadził. Nie, to jest miejsce szefa, zaprotestował Gottfried. Taki sam z ciebie szef, jak i ze mnie, stwierdził Rufus. I Eusebiusz miał rację, w tym przebraniu wyglądasz jak pajac. Zazdrościsz mi i tyle, powiedział Gottfried. Jak tak, oznajmił Rufus, to ja założę drugą tajną bandę i najpierw rozbijemy twoją tajną bandę, a pojedziemy do Ameryki i wspieramy sieroty. Jeszcze czego, krzyknął Gottfried. To nasz sierota, a nie wasz. Poszukajcie sobie innego. Zobaczymy, powiedział Rufus i sobie poszedł. Nieposkromiona? Wrzasnął Klofas. Już wiem, nieposkromiona! Zaczekaj, powiedział Alcest. Chwileczkę. I podszedł do nas. Jak brzmi nasze hasło? Zapytał. No coś ty, krzyknął Gottfried. Nie pamiętasz nasze hasło? No nie pamiętam, przyznał Alcest. Przez tego idiotę Klofasa, który bez przerwy mówi co innego, wyleciało mi z głowy. Gottfried był wściekły. Ha! Ładna mi banda niezwyciężonych, powiedział. Nie jesteście niezwyciężeni, jesteście niewydarzeni. Jacy? Spytał Alcest. Klofas podszedł bliżej. To mogę wejść czy nie? Zapytał. Gottfried zrzucił kapelusz na ziemię. Nie wolno ci wchodzić, nie powiedziałeś hasła. Tajna banda musi mieć hasło, jak w książce. Ci, którzy nie znają hasła, to szpiedzy. A ja, krzyknął Alcest, myślisz, że będę tu stał i słuchał tych głupot, które mi opowiada Kleofas? Zresztą nie mam już nic do jedzenia. Muszę wracać do domu, bo spóźnię się na podwieczorek. I Alcest sobie poszedł. Nie potrzebuję twojego pozwolenia, powiedział Kleofas do Gottfrieda. Plac nie jest twój. Wszyscy mogą tu wejść, nawet szpiedzy. Mam tego dość. Jak ma tak być, to wchodźcie sobie wszyscy, krzyknął Gottfried, płacząc na swoją maskę. W ogóle nie umiecie się bawić. Założę własną bandę niezwyciężonych. Nie rozmawiam z wami. Zostaliśmy we dwóch, Klofas i ja, więc powiedziałem mu hasło. W ten sposób przestał być śmiegiem i zagraliśmy w kulki. Fajny był ten pomysł Gottfrieda, żeby założyć bandę. Wygrałem 3 kulki. Stołówka. W szkole jest stołówka i niektórzy jedzą tam obiady. Ja i reszta chłopaków wracamy na obiad do domu. Zostaje tylko Eusebiusz, który daleko mieszka. Dlatego zdziwiłem się i wkurzyłem, kiedy wczoraj rodzice powiedzieli, że dzisiaj będę jadł w stołówce. Oboje z tatusiem musimy jutro wyjechać, oznajmiła mama. I nie będzie nas prawie cały dzień, dlatego pomyśleliśmy, kochanie, że raz wyjątkowo zjesz obiad w stołówce. Zacząłem płakać i krzyczeć, że nie będę jadł w stołówce, że to okropne, że jedzenie na pewno jest wstrętne i że nie chcę siedzieć przez cały dzień w szkole. A jak mnie będą zmuszać, to się rozchoruję, ucieknę z domu, umrę i wszyscy będą mnie strasznie żałować. No, no, chłopie, bądź grzeczny, powiedział tata. To tylko jeden raz. Musisz przecież zjeść obiad, a my nie możemy się to z sobą zabrać. Zresztą to, co ci dadzą do jedzenia, będzie na pewno bardzo smaczne. Rozpłakałem się i jeszcze bardziej powiedziałem, że podobno w mięsie jest pełno tłuszczu, że bije się tych, którzy nie jedzą tłuszczu i że wolę w ogóle nic nie jeść niż zostać w szkole. Tato podrapił się po głowie i spojrzał na mamę. To co robimy? Zapytał. Nic nie możemy zrobić, powiedziała mama. Zawiadomiliśmy już szkołę, a Mikołaj jest duży i powinien być rozsądny. Poza tym dobrze mu to zrobi. W ten sposób bardziej doceni to, co zostaje w domu. No, Mikołaj, bądź grzeczny, pocałuj mamusię i przestań płakać. Przez chwilę się jeszcze dąsałem, a potem zobaczyłem, że nie ma co dłużej płakać, bo to i tak nic nie daje. Więc pocałowałem mamę, a potem tatę, oni obiecali, że przywiozą mi mnóstwo zabawek. Oboje byli bardzo zadowoleni. Kiedy dziś rano przyszedłem do szkoły, miałem w gardle wielką gulę i bardzo chciało mi się płakać. Zostaję na obiad, wyjaśniłem chłopakom, którzy pytali się, co mi jest. Super, powiedział Eusebiusz. Zrobimy tak, żeby siedzieć przy jednym stole. Wtedy się rozpłakałem i Alcest dał mi kawałek swojego rogala, a to mnie tak zdziwiło, że aż przestałem płakać, bo po raz pierwszy zdarzyło się, że Alcest dał komuś kawałek czegoś, co można zjeść. A potem przez całe rano nie myślałem już o płakaniu, bo dobrze się bawiliśmy. Dopiero przy popołudnie, kiedy koledzy szli do domu na obiad, znowu poczułem w gardle wielką gulę. Oparłem się o ścianę i nie chciałem grać w kulki z Eusebiuszem. A potem zadzwonił dzwonek i ustawiliśmy się w pary. Dziwnie było iść do stołówki parami. Inaczej niż zwykle, bo klasy są pomieszane i jest się z chłopakami, których się prawie nie zna. Na szczęście był ze mną Eusebiusz. A potem jakiś chłopak przed nami odwrócił się i powiedział: kiełbasa, pire, pieczeń i budyń, podaj dalej. Super, krzyknął Eusebiusz, kiedy mu powtórzyłem. Będzie budyń, budyń jest zawsze ekstra. Proszę o ciszę, wrzasnął Rosu, który jest naszym opiekunem. A potem podszedł do nas i kiedy mnie zobaczył, powiedział: ach, prawda, jest z nami dzisiaj Mikołaj. Rosu pogładził mnie ręką po włosach, uśmiechnął się szeroko i poszedł rozdzielać dwóch chłopaków, którzy się popychali. Czasami Rosu jest bardzo miły. A potem kolejka ruszyła do przodu i weszliśmy do stołówki. Jest dosyć duża, ze stolikami, przy których stoi po osiem krzeseł. Chodź szybko, powiedział Eusebiusz. Poszedłem za nim, ale przy jego stole wszystkie miejsca były zajęte. Bardzo się tym zmartwiłem, bo nie chciałem siedzieć przy innym, gdzie nikogo nie znam. Wtedy Eusebiusz podniósł rękę i zawołał Rosoła. Przepana, przepana, czy Mikołaj może koło mnie usiąść? Oczywiście, powiedział Rosu. Nie posadzimy przecież naszego dzisiejszego gościa byle gdzie. Bazylii, ustąp Mikołajowi miejsca. Ale macie być grzeczni, jasne? Więc Bazylii, chłopak ze starszej klasy, zabrał swoją teczkę i lekarstwo i przyszedł się do innego stołu. Bardzo się cieszyłem, że siedzę koło Eusebiusza, fajny z niego kumpel, ale wcale nie chciało mi się jeść. I kiedy dwie panie, które pracują w kuchni, przychodziły z koszykami pełnymi chleba, wziąłem kawałek, bo bałem się, że to zostanę ukarany, jeśli nie wezmę. A potem przyniesiono kiełbasę, taką, jaką lubię. Możecie rozmawiać, powiedział Rosół, tylko nie za głośno. I wtedy wszyscy naraz zaczęli krzyczeć. Chłopak, który siedział naprzeciw, rozśmieszył nas, porobił zeza i udawał, że nie trafia kiełbasą do buzi. A potem przyniesiono pieczeń z pire i całe szczęście, że znowu roznoszono chleb, bo fajnie się nim wyciera resztki sosu. Kto chce jeszcze pire? Spytała pani. Ja! Wykrzyknęliśmy wszyscy. Spokój, powiedział Rosół, bo zabranie wam rozmawiać, zrozumiano? Ale wszyscy dalej rozmawiali, bo Rosół jest o wiele fajniejszy przy stole niż na przerwie. A potem dostaliśmy budyń i trzeba było przyznać, że był naprawdę wspaniały. Dokładałem sobie dwa razy, tak samo jak pire. Po obiedzie wyszliśmy na dziedziniec i graliśmy za Eusebiuszem w kulki. Wygrałem właśnie trzy, kiedy wróciły chłopaki. Trochę się zmartwiłem na ich widok, bo jak przychodzą, to znaczy, że pora iść do klasy. Kiedy wróciłem do domu, rodzice już tam byli. Strasznie się ucieszyłem, że im widzą. I pocałowaliśmy się mnóstwo razy. I co, kochanie? Zapytała mama. Jak poszło z tym obiadem? Co ci dali do jedzenia? Kiełbasę, odpowiedziałem. Pieczeń z pire. Z pire? Powtórzyła mama. A ty, biedacu, tego nie znosisz. Nigdy nie chcesz jeść w domu. Ale to było pyszne, wytłumaczyłem. A poza tym był sos. I jeden chłopak nas rozśmieszał i dwa razy brałem dokładkę. Mama spojrzała na mnie i oświadczyła, że pójdzie rozpakować walizkę i zrobić kolację. Przy stole mama wyglądała jak na bardzo zmęczoną podróżą. A potem wyniosła duży czekoladowy tort. Popatrz, Mikołaj, powiedziała. Popatrz, jak ci kupiliśmy wspaniały deser. Fajnie, krzyknąłem. A wiesz, na obiedzie też było super. Mieliśmy niesamowity budyń. Dokładałem sobie dwa razy, tak samo jak pire. Wtedy mama powiedziała, że miała bardzo ciężki dzień, że wszyscy są zdenerwowani, że zostawi zmywanie na jutro, a teraz położy się spać. Mama jest chora? Spytałem taty bardzo zaniepokojony. Tata roześmiał się, poklepał mnie po policzku i powiedział: to nic poważnego, chłopie. Myślę, że coś, co zjadłeś w popołudnie, leży jej na wątrobie.